Lekcja 13. 24 czerwca. W blasku chwały Bożej. Sobota po południu, 17 czerwca. Tekst pamięciowy. Potem widziałem innego anioła zstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo, i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. Objawienie Jana 18, 1. Prędzej czy później ostateczne wydarzenia nastąpią. Nie wiemy dokładnie kiedy i jak, bo nie zostało nam to objawione. Jednak wiemy dostatecznie dużo. Przyjęte zostaną pewne przepisy prawne wymuszające świętowanie niedzieli na niekorzyść soboty. Apokalipsa Jana wskazuje wyraźnie, co będzie sednem sporu i jakie będą jego strony. W ogólnym zarysie informuje nas, co się wydarzy. Zamiast czcić tego, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód, ludzie, wszyscy, których imię nie jest od założenia świata zapisane w Księdze Żywota Baranka, który został zabity. Objawienie Jana 13, 8, będą oddawać cześć bestii i jej obrazowi. Innymi słowy, wszyscy ci, którzy wybrali podążanie za Panem, Jezusem Chrystusem, oraz posłuszeństwo Jego przykazaniom, zostaną zachowani w Księdze Żywota. O ileż lepiej być zapisanym u Boga niż u ludzi. Bóg powołał do istnienia Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, aby ogłosić to przesłanie światu. Tak więc my sami musimy nawrócić się ku prawdzie, która jest w Jezusie, abyśmy zostali odrodzeni i odnowieni przez Ewangelię Wieczną, której sednem jest ofiara Chrystusa złożona za nas i dająca nam pewność zbawienia w Nim. Niedziela, 18 czerwca. Przygotowanie na ostateczny kryzys. Jakiego napomnienia udziela nam apostoł Paweł w związku z końcem historii tego świata? Przeczytaj. Pierwszy list do Tesaloniczan 5, 1-6. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą, pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. W kontekście powtórnego przyjścia Chrystusa apostoł Paweł wezwał wierzących Tesaloniczan, by czuwali oraz byli trzeźwi. Skoro Paweł skierował takie wezwanie do współwierzących już wtedy, co napisałby dzisiaj do nas? Paweł napisał im także, że są dziećmi światłości i nie są w ciemności, aby ich dzień powtórnego przyjścia Chrystusa jak złodziej zaskoczył. Jezus użył słowa czuwać w połączeniu z gorliwą i płynącą z serca modlitwą. Zobacz Ewangelia Mateusza 24:42. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. Ewangelia Mateusza 26:40-41. I wrócił do uczniów, i zastał ich śpiących, i mówił do Piotra, tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie, duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Czuwać znaczy być przebudzonym duchowo. Trzeźwość umysłu oznacza świadomość powagi czasu, w którym żyjemy, oraz skupienie uwagi na tym, co jest naprawdę ważne. Ellen White dodaje, my, którzy znamy prawdę, powinniśmy być gotowi na to, co już wkrótce tak bardzo zaskoczy świat. Choć wydarzenia te mogą być zaskoczeniem dla świata, to jednak nie powinny być zaskoczeniem dla nas. Choć nie wiemy, kiedy nastąpi koniec, to jednak obecnie widzimy dość, by wiedzieć, że nadejdzie, i że już teraz, dzisiaj, powinniśmy być gotowi. Przeczytaj drugi rozdział Księgi Daniela i zanotuj mocarstwa, które zostały kolejno przepowiedziane w tym proroctwie. Jak wypełniające się proroctwa uczą nas ufać Słowu Bożemu. Czytaj w Biblii. Chrystus dał nam te przesłania na czas ostateczny, abyśmy, wiedząc, co ma się stać, mogli się na to przygotować. Przy pomocy proroctw Księgi Daniela i Apokalipsy Jana w połączeniu ze współczesnym darem proroctwa Bóg daje nam wgląd w to, co ma nastąpić na świecie. Prorocze Słowo Boże z wyprzedzeniem ukazuje historię zbawienia, a drugi rozdział Księgi Daniela jest mocnym i racjonalnym dowodem, że możemy ufać Bogu. Paweł wzywa nas, byśmy nie spali, jak inni. Co to znaczy i jak możemy się upewnić, że nie śpimy, a jeśli śpimy, jak możemy się obudzić? Poniedziałek, 19 czerwca. Poznanie prawdy. Jakie obietnice daje nam Jezus w związku z poznaniem prawdy i jak możemy ją poznać? Przeczytaj. Ewangelia Jana 8:32. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Ewangelia Jana 7:17. Jeśli kto chce pełnić wolę Jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też ja sam mówię od siebie. Ewangelia Jana 17:17. Oświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. W swoim ostatnim przesłaniu Bóg wzywa ludzkość do odrzucenia błędów Babilonu i kroczenia w świetle wiecznej prawdy Słowa Bożego. Kluczem do wszystkiego jest Biblia. Póki ludzie trzymają się Biblii i jej nauki, nie zostaną zwiedzeni podczas ostatecznego kryzysu, zwłaszcza w kwestii soboty. Przesłanie drugiego anioła nakazuje nam przyjęcie prawdy zamiast fałszu, Pisma Świętego zamiast tradycji oraz nauki Słowa Bożego zamiast fałszywych doktryn. Przesłanie trzeciego anioła, który idzie za pierwszymi dwoma, jest ostrzeżeniem przed znamieniem bestii. W proroctwach biblijnych bestie symbolizują moce polityczne i religijne. Bestia z morza w 13 i 14 rozdziale Apokalipsy Jana powstaje z Rzymu jako ogólnoświatowy system kultowy. Z biegiem czasu rzymska potęga obejmie swoim wpływem cały świat i doprowadzi do zjednoczenia Kościoła z państwem. Celem będzie osiągnięcie światowej jedności w czasie ekonomicznego przesilenia, katastrof naturalnych, niepokojów społecznych, międzynarodowych kryzysów politycznych i globalnych konfliktów. Stany Zjednoczone będą wyznaczać kierunek rozwoju tej globalnej konfederacji. Przez te dwa wielkie błędy, nieśmiertelność duszy i świętość niedzieli, szatan wciągnie ludzi w sieć swoich zwiedzeń. Pierwszy stał się podwaliną spirytyzmu, drugi stwarza nić sympatii wobec Rzymu. Protestanci w Stanach Zjednoczonych jako pierwsi wyciągną rękę nad przepaścią, by uchwycić dłoń spirytyzmu, nad przepaścią podadzą rękę władzy Rzymu. I pod wpływem tego potrójnego porozumienia kraj ten pójdzie w ślady Rzymu, depcząc prawa wolności sumienia. Przesłania trzech aniołów kończą się usilnym wezwaniem do wiernych wyznawców Chrystusa, by przestrzegali przykazań Bożych przez żywą wiarę Jezusa mieszkającego w ich sercach. Zobacz objawienie Jana 14:12. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Jak rozumiesz słowa Jezusa o prawdzie, która nas wyzwoli? Co to znaczy? Jaka prawda i w jaki sposób nas wyzwala? Co oznacza wyzwolenie w tym kontekście? Wtorek, 20 czerwca. Dalszy ciąg reformacji. Bóg powołał swój lud w czasie końca, by zachował dziedzictwo wielkich reformatorów z wcześniejszych wieków, mając Biblię jako jedyną regułę wiary, Chrystusa jako jedynego Zbawiciela i Ducha Świętego jako jedyne źródło siły, a powtórne przyjście Pana jako spełnienie wszystkich nadziei. Prawdy dawno pogrążone w ciemnościach fałszu i tradycji, w tym prawda o prawdziwym biblijnym dniu odpoczynku, zostaną ogłoszone światu przed powtórnym przyjściem Pana. Na przesłaniach trzech aniołów wyrósł ruch w czasie ostatecznym mający dokończyć reformację i przyłączyć się do Chrystusa w dokończeniu Jego dzieła na ziemi. Wielkie proroctwa ostatniej księgi Biblii ukazują Boży ruch nadziei powstały po wielkim rozczarowaniu i głoszący ostatnie Boże przesłanie dla świata. 14 rozdział Apokalipsy Jana przedstawia ogólnoświatowy kościół głoszący dobrą nowinę całemu światu. Do trzech aniołów z 14 rozdziału Apokalipsy Jana przyłącza się czwarty anioł w 18 rozdziale tejże księgi. Anioł ten nadaje moc głoszeniu przesłań trzech aniołów, tak iż ziemia zajaśniała od jego chwały. 18 rozdział Apokalipsy Jana dotyczy głównych wydarzeń prowadzących do zwieńczenia historii ludzkości i ostatecznego zwycięstwa Ewangelii. Jakie trzy fakty dotyczące owego anioła podaje Jan w tym wersecie? Przeczytaj objawienie Jana 18:1. Potem widziałem innego anioła zstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo, i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. Zobacz także Księga Habakuka 2:14. Lecz ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, jak morze wodami jest wypełnione. Anioł, który zstępuje sprzed pełnej chwały obecności Boga w tronowej sali świątyni w niebie, został posłany, by ogłosić ostatnie Boże przesłanie miłosierdzia i ostrzec mieszkańców świata przed tym, co ma nastąpić. Anioł ten posiada wielkie pełnomocnictwo. Objawienie Jana 18:1. Greckie słowo przetłumaczone w tym wersecie jako pełnomocnictwo to eksusia. Tego samego greckiego słowa użył Jezus w Ewangelii Mateusza, gdy posłał swoich uczniów. W Ewangelii Mateusza 10:1 dał im moc nad duchami nieczystymi. Posłał ich w mocy Bożej, by zwyciężali w walce między dobrem a złem. W Ewangelii Mateusza 28:18-19 posyła ich po raz kolejny. Tym razem z wszelką mocą na niebie i na ziemi. By czynili uczniami wszystkie narody. W jakim sensie wydarzenia czasu końca podobnie jak we wszystkich czasach sprowadzają się do kwestii mocy. Czyjej mocy jesteśmy posłuszni? Mocy Boga, własnej, bestii czy jeszcze kogoś innego? Pod panowaniem jakiej mocy jesteś teraz? Środa, 21 czerwca. Boża chwała wypełnia ziemię. Przeczytaj objawienie Jana 4:11, 5, 12 i 19:1. Jakie słowa występują razem z Bożą chwałą, która napełnia ziemię według objawienia Jana 18:1. Biblia Gdańska objawienie Jana 4:11. Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli Twojej zostało stworzone, i zaistniało. Objawienie Jana 5:12. I mówili głosem donośnym, godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. Objawienie Jana 19:1. Potem usłyszałem jakby donośny głos licznego tłumu w niebie, który mówił, Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc Bogu naszemu. Objawienie Jana 18:1. Biblia Gdańska. A potem widział drugiego anioła zstępującego z nieba, mającego moc wielką i oświeciła się ziemia od chwały jego. Dobry bój między dobrym a złem we wszechświecie dotyczy między innymi czci i dobrego imienia Boga. Szatan, zbuntowany anioł, oskarżył Boga o niesprawiedliwość, o to, że Bóg domaga się czci, ale niewiele daje w zamian. Diabeł twierdzi, że prawo Boże krępuje wolność i ogranicza szczęście stworzonych istot. Życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa obnażyły bezpodstawność tego oskarżenia. Ten, który nas stworzył, przyszedł na skażony grzechem świat, by nas odkupić. Na krzyżu odpowiedział na szatańskie oskarżenie i dowiódł, że Bóg jest jednocześnie miłujący i sprawiedliwy. Ogarnięci Jego miłością, żarliwie zabiegający o cześć dla Niego, Jego wierni w czasie końca będą głosić Jego chwałę, wspaniałość Jego pełnego miłości i ofiarności charakteru. W ten sposób egocentryczny i bezbożny świat zostanie oświecony blaskiem chwały Bożej. W jaki sposób Bóg objawił swoją chwałę Mojżeszowi? Co jest chwałą Boga? Przeczytaj druga Księga Mojżeszowa 33:18-19. I rzekł Mojżesz, pokaż mi, proszę, chwałę Twoją. I odpowiedział Pan, sprawię, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed Tobą, i ogłoszę imię Pan przed Tobą, i zmiłuję się, nad kim się zmiłuje, i zlituje się, nad kim się zlituje. Chwałą Boga jest Jego charakter. Ziemia zostanie napełniona chwałą Boga, gdy my zostaniemy napełnieni miłością Boga, a nasz charakter zostanie zmieniony przez tę odkupieńczą miłość. Objawienie Jego miłości w naszym życiu jest objawieniem światu Jego chwały, Jego charakteru. Ostatnie przesłanie głoszone światu pogrążonemu w duchowej ciemności, głoszone przez trzech aniołów lecących środkiem nieba, brzmi następująco, bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę. Objawienie Jana 14:7. Nie ma żadnej chwały dla nas samych w naszych dobrych uczynkach, naszej sprawiedliwości czy naszej dobroci. Poselstwo o sprawiedliwości Chrystusa ma rozbrzmiewać aż po krańce ziemi i przygotować drogę Panu. To jest chwała Boża, która zakończy dzieło trzeciego anioła. Ellen White napisała także, czym jest usprawiedliwienie przez wiarę? Jest dziełem Boga kładącym w proch chwałę człowieka i dokonującym dla człowieka tego, czego nie ma on mocy dokonać sam dla siebie. Nie chodzi o chwałę dla nas, ale wyłącznie dla Boga. Czwartek, 22 czerwca. Baranek zabity. Apokalipsa Jana zawiera wiele ważnych biblijnych symboli. Mówi o smoku w niebie, zobacz objawienie Jana 12, 3-4 i 7. I ukazał się drugi znak na niebie, oto ogromny rudy smok, mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 diademów, a ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. I wybuchła walka w niebie, Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego. Aniołach lecących środkiem nieba. Zobacz objawienie Jana 14, 6. I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem. Kobiecie dosiadającej szkarłatnej bestii. Zobacz objawienie Jana 17, 3. I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym 7 głów i 10 rogów. I tak dalej. Te symbole, użyte w Słowie Bożym, zostały podane przez Ducha Świętego apostołowi w natchnieniu i ukazane w wizji. Spełniają one ważną rolę, objawiając prawdę tym, którzy czytają Apokalipsę Jana, błogosławiony ten, który czyta. I ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, czas bowiem jest bliski. Objawienie Jana 1, 3. Jeden symbol jednakże wyróżnia się wśród nich i kilkakrotnie pojawia się w Apokalipsie Jana. Jaki to symbol i co oznacza? Co oznacza symbol baranka i dlaczego tyle razy pojawia się on w Apokalipsie Jana? Przeczytaj objawienie Jana 5, 6, 8, 12. I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców stojącego baranka jakby zabitego, który miał 7 rogów i 7 oczu, a to jest 7 duchów bożych zesłanych na całą ziemię. A gdy ją wziął, upadły przed barankiem 4 postacie i 24 starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności, są to modlitwy świętych. I mówili głosem donośnym, godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. Objawienie Jana 7, 17. Ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód, i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. Objawienie Jana 14, 1. I widziałem. A oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. Objawienie Jana 15, 3. I śpiewali pieśni Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń baranka, mówiąc, wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie, Boże Wszechmogący, sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu Narodów. Objawienie Jana 19, 7. Weselmy się i radujmy się, i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka, i oblubienica jego przygotowała się. Objawienie Jana 21, 22-23. Lecz świątyni w nim nie widziałem, albowiem Pan, Bóg, Wszechmogący jest jego świątynią, oraz baranek. A miasto nie potrzebuje ani słońca ani księżyca, aby mu świeciły, oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest baranek. Objawienie Jana 22, 1, 3. I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tron Boga i baranka. I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i baranka, a słudzy jego służyć mu będą. Jak mówi pierwszy werset Apokalipsy Jana, jest ona objawieniem Jezusa Chrystusa. To on jest barankiem, ale niezwykłym barankiem, a barankiem zabitym. Jest to symbol ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. Oto sedno i sens całej Biblii, a nie jedynie Apokalipsy Jana i znajdującego się w niej przesłania trzech aniołów. Nie jesteśmy w stanie być wierni naszemu powołaniu ani dokonać dzieła, do którego Bóg powołał nas jako Kościół, jeśli istotą naszego przesłania nie jest baranek, zabity baranek, Jezus ukrzyżowany jako ofiara za nasze grzechy. Musimy świadomie umieścić baranka zabitego w samym centrum naszej doktryny i misji, w centrum każdego wygłaszanego kazania, każdego napisanego artykułu, każdej modlitwy zanoszonej do Boga, każdej zaśpiewanej pieśni, każdej udzielonej lekcji biblijnej oraz wszystkiego tego, co robimy. Niechaj miłość objawiona przez Baranka Bożego na krzyżu zmieni sposób, w jaki traktujemy siebie nawzajem, i sprawi, że będziemy się troszczyć o bliźnich. Wśród symboli niebezpiecznych bestii, agresywnego smoka, plag, prześladowania i znamienia bestii na pierwszy plan wysuwa się baranek, zabity baranek. Tylko on i to, co on dla nas uczynił, czyni i uczyni, jest najważniejszą częścią przesłań trzech aniołów. Dlaczego przedstawianie zabitego baranka jako sedna naszego przesłania jest ważne nie tylko w naszej misji dla ludzkości, ale także w naszym duchowym życiu? Piątek, 23 czerwca. Do dalszego studium. Słudzy Boże z rozświetlonymi twarzami i pełni świętego oddania pośpieszą z miejsca na miejsce, aby ogłosić poselstwo z nieba. Ostrzeżenie będzie powtarzane przez tysiące głosów na całej ziemi. Będą dokonywane niezwykłe rzeczy, chorzy będą uzdrawiani, a wierzącym będą towarzyszyły znaki i cuda. Szatan także działa przez fałszywe cuda, sprowadzając nawet ogień z nieba na oczach. W ten sposób mieszkańcy ziemi zostaną postawieni wobec wyboru. Poselstwo będzie rozprzestrzeniało się nie tyle za pomocą wywodów, ile dzięki głębokiemu wpływowi Ducha Bożego. Argumenty zostały przedstawione. Ziarno zostało zasiane, a teraz wykiełkuje i przyniesie owoce. Publikacje rozpowszechnione przez pracowników misyjnych wywarły swój wpływ, a jednak wielu, na których zrobiły wrażenie, nie miało pełnego zrozumienia prawdy albo nie poddawało się jej w pełni. Teraz promienie światła docierają wszędzie, prawda jest widoczna w całej swojej prostocie, a szczere dzieci Boże zrywają więzy, które je powstrzymywały. Związki rodzinne i relacje w Kościele nie mają mocy ich powstrzymać. Prawda jest cenniejsza niż wszystko inne. Bez względu na jednoczące się przeciwko prawdzie czynniki wielu stanie po stronie Pana. Pytania do dyskusji. 1. Ellen White napisała, czy poselstwo usprawiedliwienia przez wiarę jest poselstwem trzeciego anioła. Zaprawdę, jest to poselstwo trzeciego anioła. Co to znaczy? Jak usprawiedliwienie przez wiarę wiąże się z przesłaniem trzeciego anioła? 2. Przeczytaj jeszcze raz objawienie Jana 14:12. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Na czym polega różnica między przestrzeganiem przykazań Bożych a legalizmem? Kiedy posłuszeństwo staje się legalizmem? W jaki sposób ktoś, kto nie przestrzega przykazań Bożych, może być legalistą? 3. Co możesz odpowiedzieć tym, którzy krytykują nas, gdy mówimy o groźnych bestiach i poważnych ostrzeżeniach przedstawionych w Apokalipsie Jana? Poza oczywistą odpowiedzią, że mówimy o nich dlatego, iż są opisane w Apokalipsie Jana, jakie jeszcze inne uzasadnienie możesz podać? 4. Podczas wspólnego studium biblijnego omówcie aktualne wydarzenia w świecie. Które z nich mogą prowadzić do wydarzeń czasu końca? Jak możemy znaleźć równowagę między świadomością czasów, w których żyjemy, a powstrzymaniem się od bezowocnych spekulacji dotyczących tego, co jeszcze nie zostało nam objawione?